centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Mamy środę, minęła godzina 14, zatem na antenie Radia Doksa czas na debatę samorządową. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie. Ze mną w studiu pan Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
Dzień dobry państwu.
Pan Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki.
Witam serdecznie.
Oraz pan Bartłomiej Kostrzewa, zastępca burmistrza Brzegu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I każdy z panów jest również członkiem komitetu monitorującego regionalny program operacyjny i dzisiaj nad tym tematem się pochylimy. Komitet to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniotwórczą. W skład komitetu weszły 53 osoby. Do 2020 roku macie państwo doradzać, jak dobrze wydać unijne pieniądze. Tak w skrócie możemy powiedzieć. Panie burmistrzu, tak jest, jak właściwie wydać unijne pieniądze? Takie jest wasze zadanie w ramach tego komitetu?
Oczywiście komitet ma doradzać, zatwierdzać. Natomiast wiadomą rzeczą jest, że na wiele spraw tak do końca wpływu nie będziemy mieli, bo pewne decyzje zapadły wcześniej, te najważniejsze, wynikające z negocjacji, po pierwsze, państwa polskiego z Unią Europejską.
Czyli na co w ogóle można wydać te pieniądze?
Na co wydać, w jakiej ilości i jakie są na pewno ogólne, czego oczekują ci, którzy będą sprawdzać, czy te pieniądze zostały dobrze wydane. Ale myślę, że na tym pierwszym spotkaniu, kiedy dyskutowaliśmy na temat kryteriów dotyczących dwóch pierwszych zadań, które będą wchodziły do zbierania wniosków, czyli dotyczące dróg, tu chodziło głównie o drogi w województwie, jak i o tak zwaną bioróżnorodność, o projekty, w których będą brały udział stowarzyszenia. No, udało się pewne drobne zmiany co do punktacji wprowadzić. Jeżeli tak rzeczywiście będzie i ten komitet monitorujący wokół zbudowanej wcześniej czy strategii, czy punktacji będzie mógł w jakiś sposób doradzać zarządowi województwa, który odpowiada za te pieniądze, to będzie na pewno dobrze, bo na razie mówimy o tym, jak wydawać. Potem będziemy mówić o kolejnych rzeczach, które wynikają z zadań komitetu monitorującego.
Zatem, panie starosto, jaki jest realny wpływ komitetu? Czym tak naprawdę komitet ma się zająć i jaki jest realny wpływ właśnie na wydawanie tych pieniędzy?
Komitet zgodnie z zasadami wdrażania funduszy europejskich jest ciałem niezbędnym, które musi funkcjonować. Nasz komitet rzeczywiście funkcjonuje nieźle. W poprzednim rozdaniu pieniędzy unijnych, w poprzedniej perspektywie finansowej, nasz komitet został uznany za najbardziej partnerski w Polsce, czyli taki, który w największym stopniu uwzględnia zasady partycypacji społecznej, czyli generalnie okazuje się, że działaliśmy zupełnie przyzwoicie i myślę, że efekty tych działań są widoczne. Natomiast nie przeceniajmy roli komitetu. Najważniejszą rzeczą są z jednej strony starania beneficjentów, którzy w należyty sposób muszą przygotowywać się do sięgania po środki unijne. Z drugiej strony rzeczywiście działania instytucji zarządzającej, którą przeważnie jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, jak dotychczas był to Wojewódzki Urząd Pracy. Także generalnie dobra praca tych instytucji, rzetelne przygotowanie się beneficjentów, no i komitet sterujący, między innymi, który w jakiś sposób, może komitet monitorujący, to będzie bardziej trafne określenie, który czasami koryguje, czasami sugeruje, czasami coś tam prostuje, ale generalnie jakiejś takiej znaczącej bardzo roli nie ma, ale rolę niezbędną w całym systemie oczywiście odgrywa.
Natomiast ta różnorodność, bo to są 53 osoby z różnych środowisk, to są samorządowcy, są organizacje pozarządowe, to jest strona rządowa, między innymi są też obserwatorzy, natomiast ta różnorodność właśnie ma sprawić, panie burmistrzu, że będzie różny punkt widzenia tych osób na monitorowanie niejako właśnie RPO?
Myślę, że tak, dlatego że Urząd Marszałkowski wprowadza tym samym zasadę partycypacji społecznej, dlatego że w skład komitetu monitorującego wchodzi kilka, jak gdyby kilkadziesiąt osób reprezentujących różne instytucje i tak stronę samorządową reprezentuje 20 osób, stronę rządową, czyli administrację centralną 9 osób i partnerzy społeczni i gospodarczy 24 osoby. Dodatkowo dwóch członków Komisji Europejskiej pełni rolę obserwatorów i my na ostatnim komitecie też daliśmy im taki specjalny status. I są jeszcze trzech niezależnych obserwatorów, więc myślę, że to dobrze. Natomiast ja powiem tak, regionalny program operacyjny był też szczegółowo konsultowany i w ubiegłym roku wszystkie podmioty, osoby, instytucje mogły też składać swoje uwagi i pokłosiem tych uwag, które bardzo często były uwzględniane, jest ten dokument, jaki dzisiaj mamy i o który opieramy się. Czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, który tak naprawdę będzie realizowany jeszcze dłużej, bo cały czas istnieje ta zasada M+2, czyli wydatkowanie środków 2 lata po zakończeniu okresu finansowania, czyli tak naprawdę do roku 2022. Uważam, że dobrze, że jest takie ciało, bo jest to ciało, które ma swoją rolę do spełnienia. I jest jak gdyby to, co powiedziałem na samym początku, elementem partycypacji różnych środowisk we wdrażanie i realizację tego regionalnego programu operacyjnego, co ma przynieść określone cele. Cele określone w strategii województwa opolskiego i cele określone w samym RPO.
I zdaje się, że województwo opolskie jako pierwsze w kraju powołało komitet monitorujący w tej perspektywie budżetowej. Natomiast porozmawiajmy o tym, jak to będzie technicznie wyglądało. To znaczy, jak prace komitetu będą wyglądały? Będziecie się spotykać raz w miesiącu, w całości, w mniejszych grupach. Jak to monitorowanie, to właściwe wydawanie pieniędzy będzie, panie burmistrzu, wyglądało?
No, mamy w tej chwili, jest to ten pierwsze spotkanie odbyło się, zostaliśmy uroczyście powołani i było to także spotkanie robocze, gdyż tutaj zatwierdzaliśmy kryteria do dwóch działań. Tak jak powiedziałem wcześniej, z drobnymi zmianami. Wiemy już, że mamy się spotkać w miesiącu kwietniu i o kolejnych rzeczach dyskutować. Na dziś jest to na pewno sprawa związana z kryteriami do poszczególnych osi czy do poszczególnych zadań, które będą określane do wniosków, które mają być przez określone instytucje zbierane i dla beneficjentów muszą być te wskaźniki jasne i muszą być to wskaźniki wykonalne, bo to jest rzecz chyba bardzo istotna, bo założenie w tym okresie jest dość jasne. Musisz zdobyć środki, ale wypełnić wskaźniki. Jeżeli wskaźniki,
mam wrażenie, że śnią się albo będą się śniły wszystkim po nocy.
No będą, właśnie, bo to jest to zagrożenie, bo my możemy mówić, że poszczególne samorządy działają kadencyjnie. Tak się może złożyć, że określony burmistrz, starosta zdobędzie środki, a kolejny burmistrz czy starosta
poniesie tego
konsekwencje. I to konsekwencje bardzo, bardzo groźne dla poszczególnych samorządów. Czyli to musi być taka równowaga i zrównoważenie nas wszystkich i pamiętanie o tych latach do przodu, bo my nie wiemy do końca, jak to będzie rozliczane. I na dzisiaj jest ten temat. Wiadomo, że potem będzie monitorowanie całego programu, monitorowanie poszczególnych zadań. I tutaj mamy to wszystko zapisane w zadaniach, do których, co należy do komitetu monitorującego, ale myślę, że to będzie poszczególne miesiące będą wnosiły rozszerzenie kompetencji, rozszerzenie możliwości dyskusji nad poszczególnymi zadaniami.
Tylko tak szczerze mówiąc, wy jesteście po dwóch stronach, bo z jednej strony monitorujecie samych siebie niejako, no bo przecież po tej drugiej stronie również jesteście. Każda, czy to starostwo, czy gmina, przecież stara się tak samo o środki unijne, więc można powiedzieć, panie starosto, że sobie również wyznaczacie pewne zasady?
Oczywiście, ale i tak mamy komfortową sytuację, bo zarząd województwa opolskiego jest po trzech stronach, jako że no tak. Z jednej strony środki przydziela, z drugiej strony realizuje projekty, a z trzeciej w dużym stopniu jest członem Komitetu Monitorującego. monitorującego przewodniczącego komitetu jest pan marszałek.
Na ile to komfortowe zadanie, a na ile właśnie niewdzięczne?
To znaczy, ja myślę, że ani komfortowe, ani niewdzięczne, tylko po prostu trzeba zakasać rękawy i pilnować, żeby nie dać się złapać, czyli wszystkie procedury muszą być rzeczywiście realizowane w należyty sposób. Komitet odpowiada swoją głową za to, że te procedury będą właściwie wdrażane, jako że no, dość duże pieniądze są do dyspozycji naszego województwa. Gdyby okazało się, że z różnych błędów okaże się niezbędny zwrot dla przykładu 20% zasobów programu w województwie, no to byłaby to klęska, która by chyba przez dziesięciolecia odbijała się czkawką wszystkim zainteresowanym samorządowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom regionu. Dlatego odpowiedzialność jest duża i jak powiedziałem, nie jest to niewdzięczna rola, czy jakaś dająca szczególne profity. Natomiast niestety ktoś to musi robić. Dobrze, jeśli w komitecie zasiadają osoby mające doświadczenie w realizacji projektów i programów unijnych. Tak u nas jest i szczerze mówiąc oceniam skład komitetu jako bardzo silny, także w kontekście organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie w tym komitecie pracują.
To wracając jeszcze do tego składu, no bo właśnie z jednej strony organizacje pozarządowe, samorządowcy, rozumiem, jeżeli teraz będziecie ustalać, znaczy osie są ustalone, ale wszelkiego rodzaju zasady związane z naborami i tak dalej, czy później rzeczywiście też poszczególnym naborom wy jako komitet będziecie się z osobna przyglądać?
To znaczy, trudno mi powiedzieć, czy będziemy się przyglądać. Na pewno ostatecznie tak, bo do
będą celów, roczne podsumowania.
Oczywiście
to na pewno.
Będą podsumowania roczne i będziemy analizować te nabory, które się odbyły. My dzisiaj jesteśmy w takiej dosyć trudnej sytuacji z tego względu, że mamy już duże opóźnienie tego regionalnego programu operacyjnego, bo on powinien zacząć się w roku 2014. Mamy rok 2015. Podeszliśmy do tych pierwszych naborów inwestycyjnych, czyli do bioróżnorodności i do infrastruktury drogowej dla dróg wojewódzkich, żeby była jasność, w ten sposób, że traktujemy te pierwsze dwa nabory jako pewien rodzaj przedbiegów, nie wiem, papierku lakmusowego, który nam pokaże, czy te kryteria, które żeśmy ustalili, które też w dużej mierze zostały nam w jakiś sposób też troszeczkę narzucone przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, jak to się sprawdza w praniu, bo my mamy już duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych, bo i realizowaliśmy programy przedakcesyjne i sporowskie i RPO w poprzedniej perspektywie, a cały czas jednak no tak niestety jest w tym kraju, że co nowa perspektywa finansowa, to my stwarzamy. No i chcę powiedzieć, że jest zupełnie nowa, ale tak, no jak gdyby reguły się odrobinę zmieniają i my nie możemy już bazować na dotychczasowych doświadczeniach, tylko na nowych. I w tym sensie ten RPO jest trudny, dlatego też po tych dwóch naborach zaczynają się projekty tak zwane nieinwestycyjne, miękkie. I myślę, że ten rok to jest takim rokiem nauki dla nas wszystkich, zarówno dla Urzędu Marszałkowskiego, jak i dla Komitetu Monitorującego, jak i dla samorządów, czy organizacji, czy przedsiębiorców, którzy będą starali się te środki pozyskać. A jeszcze raz przypomnę, jest już dosyć późno, mamy rok 2015, oczywiście my się nie śpieszymy. W poprzedniej perspektywie finansowej ze względu na tą premię, jaka była dla tych najszybciej wydających pieniądze. Zarząd województwa tutaj starał się, aby tą premię uzyskać, co się stało i wydawaliśmy te pieniądze szybko. W tej chwili jest nacisk na jakość, a nie na szybkość i oczywiście będziemy starali się pracować tak, aby te pieniądze dały takiego pozytywnego, taką stały się przesłanką rozwoju opolszczyzny całej.
Ale naprawdę myślicie panowie, że jeżeli chodzi o RPO, to jest pewnego rodzaju zniecierpliwienie, jest opóźnienie, bo tak, jako jedni z pierwszych podpisaliśmy regionalny program operacyjny, jeżeli chodzi o komitet monitorujący, powstał jako pierwszy w naszym regionie, tylko dwa regiony, z tego co pamiętam, mają kalendarz naborów na ten 2015 rok. My i województwo lubuskie, przynajmniej tak było na początku marca, tak rzeczywiście tylko te dwa regiony te kalendarze miały. Panie burmistrzu, czy zatem rzeczywiście jesteśmy nieco opóźnieni, czy idzie wszystko w dobrym tempie?
Jeżeli porównamy do poprzednich lat, czyli 2017-2013, to jesteśmy, jeżeli chodzi o kalendarz, na pewno do przodu. Natomiast no tutaj...
Tam było tym większe
zniecierpliwienie, ale potem przyspieszenie nastąpiło duże. I ja myślę, że będzie podobnie, dlatego że Jesteśmy już, no, w pierwszym kwartale jeszcze roku 2015, są dwa nabory, czy nawet trzeci chyba odnośnie przedsiębiorców w roku 2015 plus te miękkie projekty, więc tu na pewno nie jest tak źle.
Chociaż wiele głosów się pojawiało już tak na dobrą sprawę w tym 2015 roku, jeszcze no, niewiele się dzieje, mówiąc tak ogólnie.
No tak, oczywiście, że niewiele się dzieje, natomiast wiadomą rzeczą jest, że w dzisiejszej dobie, kiedy jesteśmy w przededniu wyborów, może prezydenckich, mających mniejszy wpływ na regionalny program, ale sejmowych, to też trzeba sobie zdać sprawę, że pewne opóźnienia z tych programów, szczególnie gdzie ma wpływ rząd, będą jeszcze, bo jeżeli nie będzie zmian politycznych, to może to ruszy znowu z kopyta. Gdyby nastąpiły, wiadomo, to znowu wszystko spowolni, chociaż to wszystko jest de facto w większości w regionie, czyli w poszczególnych województwach. Musimy, tak jak powiedział pan burmistrz, musimy być cierpliwi. Jeżeli mamy mówić o jakości, to jakość
nie można się spieszyć.
Z drugiej strony jest to niebezpieczeństwo poprzez wskaźniki. My też, jako samorządowcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, nie chcielibyśmy, żeby na kolanie tworzono wskaźniki, które potem spowodują albo niechęć składania wniosków, bo niektóre wskaźniki są dla nas od razu wiadome, że nie są do spełnienia, bo każdy z nas jest osobą odpowiedzialną i zdaje sobie sprawę, że te pieniądze jak z odsetkami trafią, no to tak jak tu powiedział pan starosta, spowodowałyby, jeżeli tylko 20% tej kwoty, to można powiedzieć taką dużą katastrofę społeczną, ekonomiczną dla województwa, ale gdyby to dotyczyło jeszcze większej kwoty, no to byłby to problem globalny. Jeżeli to dotyczyłoby Polski, to już nie wiem, jak gdzie byśmy się znaleźli, bo to rozmawiamy o miliardzie euro dla województwa opolskiego, który jest najmniejszym, prawda, czy jednym z najmniejszych województw. I myślę, że lata 2017, 2018 to będą te lata, gdzie będzie boom, 19, bo dzisiaj mamy przykład, 2015 to są resztki. Nie wszyscy jeszcze, ja akurat moja gmina realizuje jeszcze zadania z PROW-u, natomiast wiele gmin już nie realizuje. Wiele zadań jest już zamykanych, prawda? I myślę, że tak będzie. Tu będzie 2020, to będzie ten taki moment takiego już końcowego przyspieszenia zbierania do końca i wyjaśniania się pewnych wskaźników, bo dzisiaj pokazanie wskaźnika, powiedzenie, że ten wskaźnik jest jedyny i ostateczny, może spowodować, że jedyna ostateczność będzie dużym błędem.
Panie starosto, powinno być zniecierpliwienie, jest ono uzasadnione, czy raczej spokojnie, powoli, rzeczywiście przygotowanie jest tutaj kluczowe?
Ja powiem tak, pewne niezadowolenie czy zniecierpliwienie jest zawsze motorem postępu. Ludzie bardzo zadowoleni z siebie zazwyczaj nie osiągają jakichś znaczących sukcesów życiowych. Natomiast chcę powiedzieć, że powinniśmy się już przyzwyczaić, że generalnie procedury Unii Europejskiej są takie, że de facto tam nikt specjalnie nie śpieszy się z podejmowaniem decyzji. Jeśli na konkretną decyzję, dla przykładu Komisja Europejska ma 60 dni, to zazwyczaj podejmuje ją w 57 bądź 60. W związku z tym te procedury rzeczywiście trwają. Mimo że program powinien rzeczywiście zacząć się w roku 2014, to przyznam, że nie znam przypadku, a już kilkanaście lat obserwuję i uczestniczę w realizacji programów i projektów unijnych, żeby jakikolwiek program wystartował w terminie, który określony jest jego budżetem. Później z kolei realizacja tych programów również się jak gdyby przeciąga około półtora roku do dwóch lat i rzeczywiście zdarza się, że projekty finalizowane są dopiero długi okres po formalnym, przynajmniej jakby wydawało się, zamknięciu programu. Dlatego no, musimy się z tym liczyć i jakoś z tym żyć, ale są też i pozytywy, bo czasami jest więcej czasu na przygotowanie beneficjentów, czasami więcej czasu na przemyślanie pewnych rozwiązań szczegółowych. Dlatego też ja myślę, że jak gdyby najgorzej było czekać na przesunięcie w związku z przesunięciem pierwszego konkretnego programu. Dzisiaj jak gdyby dosyć płynnie wchodzimy w kolejne, bo skoro opóźnione były te wcześniejsze, no to te następne nie muszą wcale zacząć się punktualnie, bo jeszcze jakieś tam resztki pieniędzy i trochę tego paliwa w bakach pozostało.
Też samorządowcy już oszczędzają na wkłady własne na kolejną perspektywę, więc to też w budżetach poszczególnych samorządów widać.
Znaczy rzeczywiście, jeśli chodzi o samorządy, to pojawia się olbrzymi problem, którego doświadczyła Mecklenburgia, która realizując moc programów solidarnościowych niemieckich, takich wewnątrzpaństwowych oraz tych programów unijnych, spowodowała bardzo znaczący rozrost infrastruktury w Landzie i w poszczególnych powiatach go tworzących. Okazuje się, że tej infrastruktury dzisiaj nie potrafią utrzymać. Infrastruktura bardzo kosztowna, różnorodne udogodnienia dla turystów, akwaparki i tak dalej, spowodowały konieczność podniesienia podatków. To z kolei było jednym z powodów, że mnóstwo ludności opuściło Land i tak naprawdę to państwo niemieckie, ta część państwa federalnego stała się bankrutem. Doszło do szeregu ruchów administracyjnych związanych z łączeniem powiatów, a i do dziś nie bilansuje się utrzymanie tego Landu w skali rocznych budżetów. Dlatego samorządowcy muszą pamiętać, żeby starać się infrastrukturę planować rozsądnie, tak żeby później mieć na jej utrzymanie i żeby to utrzymanie nie spowodowało jakiegoś drastycznego podrożenia funkcjonowania tej struktury administracyjnej na danym terenie.